Joanna Merecka-Młotysz, dzień dobry, ze mną Paweł Leończyk.
Dzień dobry.
Ja nie wiem, jak ciebie przedstawiać. Były koszykarz, koszykarz na emeryturze, koszykarz, który poszukuje swojego miejsca na świecie. Czy już je znalazłeś? Jak?
Jak ci wygodniej? No, ja swoje miejsce na świecie mam. Mhm. Mieszkam teraz w Słupsku, czuję się tutaj, można powiedzieć, takim przybranym słupszczaninem, więc od tylu lat jestem już związany z tym miastem. Mhm. Jestem, można powiedzieć, byłym sportowcem, emerytowanym koszykarzem. Jak ci wygodnie to nazywa?
To ja będę mówić, drodzy państwo, że jest to koszykarz, który nie porzucił, że tak powiem, pasji do tej piłki. Tak to określmy. W lipcu, właściwie w połowie lipca, byłeś gościem w naszym studiu. Przemek Głoś wtedy z tobą rozmawiał o tym, że odchodzisz na emeryturę, zostawiasz zawodową koszykówkę i w planach będziesz miał trenowanie dorosłych dzieci. Gdzieś to się tam klarowało, chyba nie do końca. Trochę czasu już minęło. I tak sobie myślę, że chyba głośno już można powiedzieć i powinno to wybrzmieć jeszcze właściwie do tych, którzy nie zdążyli się zorientować, nie zauważyli, że ty tą koszykówkę już robisz i że to działa. To są zajęcia dla dorosłych, to są zajęcia dla młodych ludzi. Zorganizowane czy nie? Jak to wygląda w tej chwili?
Tak, to są zajęcia dla dorosłych. To jest pod razem ze współpracy z Kamilem Hanasem, który mhm. takie treningi prowadzi we Wrocławiu i można powiedzieć...
Też koszykarz.
Też były koszykarz. Znaczy, to... może nie były faktycznie, bo on już skończył swego czasu grać, ale teraz dalej jeszcze gdzieś tam, może to już tak trochę półamatorsko gra w drugiej lidze, ale na pewno to nie jest jego jakby sposób już tylko na życie. Prowadzi inne projekty i tych projektów we Wrocławiu ma dużo właśnie z udziałem dla dzieci, dla dorosłych. Mhm. I ja przeniosłem trochę ze współpracy właśnie z nim tutaj do Słupska ten projekt Basket Hanasa. Tutaj jest Basket Leona i mamy taką grupę panów, którzy przychodzą i razem
panów
sobie...
Panów przed pięćdziesiątką, ja bym powiedziała.
W różnym wieku. Nie, nie, nie. Broń Boże. I w różnym wieku i fajnie. Bawimy się, trenujemy. To nie jest tylko zabawa, bo ten trening właśnie wygląda tak. Jest zorganizowany, jest przygotowany. Na każdych zajęciach staramy się robić inne rzeczy. Na pewne elementy sobie powtarzamy. Chciałem pokazać przede wszystkim tym osobom, jak wygląda mniej więcej trening taki profesjonalny, oczywiście na poziomie gdzieś tam amatorów, ale, ale
czyli rozumiem, że dostosowany do ich możliwości.
No tak, tak, tak. Tak i no tak jak mówię, pewne rzeczy chciałem przenieść z poziomu tego najwyższego. Wiadomo, robimy to na poziomie amatorskim, ale te ćwiczenia i te elementy, które sobie tam robimy, to są, to również ja praktykowałem, jak jeszcze byłem czynnym zawodnikiem i na tym poziomie ekstraklasy.
Jak wiele osób dla dorosłych? Ile przychodzi?
No tam jest limit 16 osób. 16 osób
i
ta, tak, jest, to znaczy nie na każdych zajęciach jest komplet, ale ogólnie ta grupa liczy 16 osób. Wiadomo, czasami komuś coś wypadnie, nie może być na zajęciach. Myślę, że to jest taka optymalna liczba, żeby jakościowo ten trening dobrze przeprowadzić i żeby każdy mógł skorzystać na tym, żeby w tym treningu brać czynnie udział i... No nie ukrywam, zmęczyć się też również.
No ja myślę, że to trochę o to chodzi, tak? Żeby pojawić się na treningu. One po to są, tak? Ja to mówię, że jak człowiek idzie na trening, to te plusy dodatnie w postaci wysiłku są absolutne, natomiast czyści to głowę i można ten czas wykorzystać też na to, żeby te własne problemy życiowe, zwłaszcza jak się jest dorosłym już bardzo, zostawić właśnie za drzwiami boiska czy sali. To są zajęcia dla dorosłych, z planem jakimś szerokim na rok, dwa, pięć, czy jak wyjdzie, tak
no,
wyjdzie?
Na pewno na ten rok, tak? Na ten rok, więc zobaczymy, co będzie dalej, jakie będzie zainteresowanie. Jeśli co roku będzie się ta grupa zbierała, to nie widzę tutaj przeszkód, żebyśmy nie robili tego jakby cyklicznie. Mówię tutaj o takim cyklu.
Czyli ty tu zostajesz. To ja bym chciała, żeby wybrzmiało. Ty tu zostajesz. My słupszczanie z doskoku. Tu razem z małżonką postanowiliście, że tak powiem, dopóki się, rozumiem, nic spektakularnego nie wydarzy gdzieś po drodze, propozycja nie wpłynie jakaś intratna, zostaniesz.
No tak, taki mieliśmy plan, żeby tutaj mieszkać. Moja żona jest stąd, więc...
Wyszło szybko z worka, drodzy państwo,
tak,
odrobinę.
Niejako zrobiłem, może nie zmuszony, ale... Oczywiście żartuję, żeby
ja to trochę rozumiem, bo żony koszykarzy, drodzy państwo, ja mam wrażenie, one są trochę jak żony marynarzy. Czyli tam, gdzie was rzuci, tam one jadą za wami, więc to jest też problem z szukaniem sobie pomysłu na siebie. Ja mówię już o paniach. I jest to zawsze trudne, tak? No bo jak się gdzieś jest rok, dwa, trzy, to się ma z tyłu głowy pewną tymczasowość, tak? Więc ja ją rozumiem, kibicuję, trzymam kciuki, drodzy państwo, jak podjęła decyzję, że tu, to już jak amen w pacierzu.
No tak, tak i, ale to na pewno nie byłoby, nie byłoby tego, gdybym ja się tutaj źle czuł, więc ja tutaj naprawdę jako Słupsk już od początku, kiedy tutaj przyjechałem, jak spodobał mi się, to jest miasto podobne do tego, z którego gdzieś tam się wywodzę, w którym się wychowałem, czyli Stargardu, wielkościowo gdzieś bardzo podobne i...
No i odległość niedaleka.
Tak. Także do rodziców mam blisko, mogę, możemy w miarę szybko ich odwiedzić, czy oni przyjechać tutaj do nas. A no tak jak mówię, Słupsk jest dla mnie jest fajnym miastem. Ogólnie my nie lubimy takich wielkich metropolii, co prawda graliśmy długo w Trójmieście, ale te korki wieczne... mówię, mieliśmy od razu plan taki, że po moim skończeniu mojej kariery przenosimy się tutaj do Słupska. Wyszło trochę wcześniej, że jeszcze było mi dane tutaj grać 2 lata w Czarnych, także, okay. Także fajnie się to się skończyło.
Ale ja muszę zapytać, zanim zapytam o kolejne zajęcia, czyli o młodych ludzi w mieście. Decyzję o skończeniu kariery podejmuje się łatwo?
Nie wiem, ja mogę mówić za siebie.
No, mówię o tobie, tylko czy to się łatwo podjąłeś? Czy...
Ja byłem do tego przygotowany już od dłuższego czasu. Tak naprawdę...
Ale to przepraszam, założyłeś sobie, że gram do
Nie, tak to nie wyglądało, ale tak naprawdę odchodząc już z Trefla, miałem jeszcze w Sopocie 1 rok kontraktu i ja zdecydowałem się ten kontrakt jakby rozwiązać, to było z mojej inicjatywy, bo wiedziałem też, że no, coś trzeba zmienić, żeby jeszcze chwilę pograć. Tak czułem, tak, że potrzebny mi jeszcze jest na koniec kariery jakiś taki nowy impuls i ze świadomością to robiłem i w sumie nawet wtedy z taką świadomością, że jak nic się takiego ciekawego nie pojawi, to może to oznaczać, że to już będzie dla mnie koniec kariery. Więc można powiedzieć, że przygotowywałem się do tego końca tak mentalnie, gdzieś takie dobre 2 lata. Nadarzyła się okazja, żeby tutaj jeszcze pograć w Słupsku te 2 lata, miałem kontrakt ten 2-letni, no i wiedziałem, że można powiedzieć, że ten cykl po tych... Ta moja kariera po tych 2 latach prawdopodobnie się skończy. Chociaż ten ostatni sezon naprawdę wydaje mi się, że w moim wykonaniu był taki przyzwoity, solidny. Ja nie lubię siebie oceniać, bo nie od tego jestem, ale po tylu latach mam świadomość tego, że gdzieś tam sportowo dawałem sobie radę i mógłbym jeszcze pograć, ale można powiedzieć, że spodziewałem się tego, że nie będę miał okazji już tutaj w Czarnych kontynuować mojej przygody z koszykówką, a na pewno
ale
już nie byłem...
Ale dlaczego oni nie chcieli, żebyś został? Jak to wyglądało?
No, powiedzmy, że spodziewałem się, że raczej nie będę miał już szansy tutaj podpisać kontraktu, może tak to zostawmy.
Okay.
Nie chciałem już wyjeżdżać, więc nasz syn chodzi do szkoły, już tutaj się zaaklimatyzował bardzo dobrze, więc na pewno nie chciałem już wyjeżdżać, żeby gdzieś jeszcze rok pograć sobie i zostawić rodzinę. Nie, tego nie planowaliśmy i jakby już miałem bardzo dawno ułożone w głowie to, że ten ostatni sezon tutaj w Słupsku to będzie moim ostatnim w karierze.
No i doszliśmy do tego newralgicznego momentu, czyli właśnie kończysz karierę i myślisz sobie, no dobra, ale coś ze sobą muszę robić. No jestem jeszcze młodym człowiekiem bardzo, więc sporo życia przede mną do emerytury tej takiej umownej, czyli 65, drodzy państwo, jeszcze kawał drogi. No i właśnie, te szkolenia wyszły ci tak po drodze, czy to było naturalna rzecz, która pojawiła się już właśnie w tym ostatnim roku twojego grania?
Nie, to pojawiło się już wcześniej planowałem to, że na pewno chciałbym spróbować inaczej, że chciałbym zostać na pewno przy koszykówce. W jakiej roli dokładnie jeszcze nie wiedziałem. Miałem tą, można powiedzieć, praktykę już wcześniej, że pracowałem trochę z młodzieżą na kampach tutaj Get Better pomiędzy sezonami.
No właśnie, to chciałem powiedzieć.
I ja nie tylko już tam przygotowywałem się do sezonu, ale też już trochę pomagałem chłopakom w prowadzeniu treningów z młodszymi tymi grupami, z młodszymi ludźmi, którzy tam przyjeżdżali, czyli z młodzieżą. I wydaje mi się, że dobrze się w tym czułem. Miałem też taki feedback, że gdzieś to nieźle wygląda. I te ostatnie dwa lata, jak tu byłem, ja już sobie planowałem mniej więcej, co chciałbym robić i jak chciałbym, żeby to wyglądało. Obserwowałem, jak wyglądają te rozgrywki młodzieżowe, nie tylko tutaj w Słupsku, ale w Polsce, czego wydaje mi się czasami brakuje, na co się nie zwraca uwagi w tym treningu młodzieżowym i postanowiłem, że będę chciał właśnie prowadzić takie zajęcia, na których pracuje się nad indywidualnymi umiejętnościami. Nie mam swojego zespołu, tylko po prostu pracuję z dziećmi, z młodzieżą nad poprawą ich indywidualnych umiejętności koszykarskich. O, tak to się...
No to brzmi, tak, to jest fajne i to brzmi ładnie, a nie myślałeś o tym, żeby założyć tutaj swoją drużynę. No wszyscy wiemy, że monopolistą w temacie są czarni, oni prowadzą od lat też zespoły juniorów, młodzików. No ale konkurencja jest według mnie wskazana, jest dobra, jest potrzebna. Zawsze daje to pewną, no zresztą sam wiesz, no byłeś koszykarzem, grasz, więc ta rywalizacja, ona jest potrzebna, tak? Więc według mnie im więcej takich miejsc będzie w mieście, tym lepiej, tak? To znaczy, że młodzi ludzie będą mogli korzystać z dodatkowych zajęć, bo w tej chwili to jest tak, że no tylko określona grupa przechodzi poziomy wyżej, jeśli chodzi o pracę w juniorach czarnych. Wiem, że z U15 do U17 nie wszyscy przeszli, nie wszyscy zostali zaproszeni, że tak powiem, do dalszej współpracy. No i to jest powiedzmy grupa, między innymi oczywiście, która jest do zagospodarowania, tak? Ja miałam przyjemność rozmawiać z tymi młodymi ludźmi po którymś meczu, pytając ich o to, po co i dlaczego oni trenują. I właściwie wielu mówiło, bo oni kochają koszykówkę. Ich nie ma już w tej chwili w U17, tych, którzy kochali koszykówkę. Być może to jest właśnie dobry moment na to, żeby w cudzysłowie oczywiście przytulić te dzieciaki do siebie, tak? Żeby pokazać im, że to, że w tej chwili nie dajesz rady, być może potrzebujesz więcej czasu, być może jest ci jeszcze rok potrzebny. Bo ja głęboko wierzę, że z tych, którzy gdzieś tam nie radzą sobie na boisku, mając lat, nie wiem, 12, 13, jeśli będą dalej prowadzeni, coś kliknie. Nie? To tak trochę działa.
Zdecydowanie tak. I to... może odpowiem najpierw na to, czy nie planuję czegoś takiego. Mam pewne pomysły w głowie, ogólnie związane z koszykówką, już nie mówię tylko młodzieżową, ale z różnymi aspektami, bo wydaje mi się tak jak, że no, w mieście jakby takim jak Słups jest na pewno ta przestrzeń jeszcze do zagospodarowania, żeby jeszcze kilka fajnych projektów można było zrealizować tutaj. Chodzę od jakiegoś czasu i obserwuję bacznie, bo mam na to więcej czasu, rozgrywki młodzieżowe różnych kategorii wiekowych.
Jakieś konkluzje?
No takie, że no szczerze nie wygląda to za dobrze. Moim zdaniem wygląda to kiepsko. Nie wiem z jakiego dokładnie powodu, mogę się tylko domyślać. I wydaje mi się, że wnioski mam dobre, ale no, w nieodpowiedni sposób pewnie gdzieś tam się prowadzi te grupy młodzieżowe. Chociażby można spojrzeć na to, że w przeciągu ostatnich 15 czy 20 lat no, nie było zawodnika takiego, który by trafił do pierwszego zespołu i byłby, nie mówię już wzmocnieniem, ale byłby jakimś tam uzupełnieniem dobrym, grającym zawodnikiem w zespole pierwszym.
Na
treningu, czy do tego, żeby po prostu być na ławce i podawać piłkę, czy podawać te przysłowiowe bidony, czy ręczniki, no to takich kilku chłopców jest. Ale i zawsze się znajdzie, bo to nie jest problem. Ale chodzi o to, żeby tutaj wyprodukować gracza, który będzie swój stąd i będzie w rotacji zespołu. Takiego zawodnika myślę, że od dobrych 15 lat nie było.
A to wydawałoby się rzeczą naturalną, tak? Jeżeli tu są prowadzeni juniorzy, to ja sobie to tak wyobrażam, jako laik kompletny, nie znający się na sporcie do końca, takim sporcie. Mogę sobie wyobrażać, że trenujemy tych młodych ludzi z nadzieją, że być może jeden, dwóch zawodników zostanie, że będą wsparciem naszym i że z dumą będziemy mogli powiedzieć, że on jest od nas.
No zdecydowanie to powinno nas w ogóle motywować. To powinien być taki projekt, który będzie to zakładał. To będzie pierwszy punkt tego projektu, że po to trenujemy tych chłopców, te dzieci, żeby z roku na rok przechodzili te kategorie wiekowe i na samym końcu, żeby trafili do seniorskiego zespołu i byli w tym zespole najpierw kimś do pomocy na treningu, ale żeby poprzez swój rozwój też w tym pierwszym zespole mogli dostawać powoli jakieś minuty i żeby się rozwijali. Myślę, że to powinien być cel ogólnie, no bo nie widzę tutaj sensu prowadzenia tych grup młodzieżowych, jeśli to nie jest nasz cel, żeby pomóc tym chłopcom no, dojść do profesjonalnej koszykówki i w niej zostać. Mhm. Więc jeśli robimy to tylko po to, żeby to robić, no to to nie ma sensu, a widzę po tych meczach, po tych, już nie mówię o wynikach, bo czasami te, Wynik najczęściej nie jest miarodajny w tych grupach młodzieżowych i on nie powinien być najważniejszy. Mhm. I mam nadzieję, że on nie jest najważniejszy, chociaż wydaje mi się, że w tym akurat się mylę, bo inaczej tutaj jest do tego podejście, ale on nie powinien być najważniejszy, broń Boże. No, widać po prostu, już nie mówię tutaj, że jest przepaść pomiędzy zespołami z Trójmiasta. Wiadomo, że ten rynek tam trójmiejski i gdzieś zasób tych zawodników jest tam większy, ale to nie jest też wytłumaczenie. Zawsze, że ten wynik jest taki, jaki jest i te umiejętności tych zawodników są, jakie są. Słyszałem też takie głosy z otoczenia tutaj rodziców czy trenerów tych grup młodzieżowych, że te roczniki niektóre, które tutaj są, to są takie roczniki stracone trochę, słabsze roczniki.
Tak, covidowe, ja słyszałam takie.
No to już w ogóle, ja takiego tłumaczenia nie przyjmuję, bo jak patrzę na zespoły z Trójmiasta chociażby.
To też nawet, są covidowe roczniki.
To są te same roczniki. I jakoś tam można. A czemu tutaj nie można? Więc jeśli mówimy o tym, tak jak wspomniałem...
Musielibyśmy zapytać trenera Lisztwana, myślę, trenera Orzechowskiego, trenera Roberta Jakubiaka, tak?
No, nie mam z nimi kontaktu, więc nie wiem, jakie oni mają na to swoje spojrzenie, ale tak jak wspomniałem wcześniej, jeśli coś od 15 czy 20 lat nie możemy żadnego zawodnika wyprodukować tutaj, mówię tak w cudzysłowie,
To bijmy się w piersi, sprawdźmy, co idzie nie tak.
To właśnie, to może trzeba coś zmienić, może trzeba spojrzeć na to inaczej. Trzeba troszeczkę na tym przysiąść i się zastanowić, że może trzeba po prostu coś zmienić i spróbować robić coś inaczej. Ja do tego tak podszedłem, chcę prowadzić te treningi indywidualne, prowadzę je, chciałem pomóc w tym, no ale nie zawsze to...
Monopolista tupnął nogą?
No trochę tak, trochę słyszę głosy, szczególnie od rodziców, że jakaś tam wobec moich treningów niechęć jest ze strony tutaj klubu.
A próbowałeś to skonfrontować, zapytać właśnie choćby trenera Lisztwana, Jakubiaka, Pietrasia, który też prowadzi w tej chwili zajęcia, o co chodzi tak naprawdę i w czym mają problem, bo to oni są, no powtórzę teraz jeszcze, monopolistą, czyli mają tą drużynę, która wystawiana jest do zawodów, tak? W związku z czym, jeżeli chłopcy chodzą na dodatkowe treningi i wspierają swoje umiejętności, czy mają dodatkowe lekcje, no to jak, przepraszam, z korepetycją w szkole, tak? Tylko
dokładnie
na plus.
Tak, dokładnie tak, właśnie chciałem to powiedzieć, że te moje treningi, to ja nie jestem konkurencją jakby do końca. Mhm. Tak naprawdę, nie jestem na razie konkurencją dla czarnych w żaden sposób, bo ja prowadzę treningi indywidualne. Ja nie mam swojego zespołu, ja nie zabieram im zawodników. Jedyne co, to jeśli ktoś przyjdzie z tych chłopców, z tej młodzieży do mnie na treningi i potrenuje u mnie, to tylko może im pomóc, bo potem będzie trenował i u nich i będzie te mecze grał w czarnych.
I przede wszystkim na ich konto będą te sukcesy, które pójdą.
Dokładnie
za tym.
Tak. Ja tylko mogę pomóc w tym, żeby właśnie prowadzić takie koszykarskie korepetycje, żeby u mnie pewne rzeczy możemy poprawić. Ja myślę, że mam spojrzenie też na pewne elementy, które możemy, nad którymi pracować, dlatego też chodzę na te mecze, żeby sobie zobaczyć, gdzie są problemy, co nie funkcjonuje u tych dzieci.
I nad czym pracować.
I wnioski są takie, że po prostu tutaj trzeba się cofnąć niestety praktycznie u wszystkich grup tych młodych i tych młodych, wiadomo, to się też zaczyna, ale u tych starszych trzeba się tutaj cofnąć do podstaw. Czyli kozłowanie, podawanie, rzut, panowanie ogólnie nad piłką. To jest problem największy, bo jest bardzo mało chłopców, którzy, mówiąc tak kolokwialnie, dobrze panują nad tą piłką i sobie radzą, że ta piłka im w rękach nie przeszkadza. W ten sposób powiem, bo często jest tak, że mam tą piłkę, ale nie wiem, co z nią zrobić i nie wiem, w jaki sposób mam to zrobić i to jest problem i to się od wszystkiego zaczyna. Jeśli ta piłka w rękach mi nie przeszkadza i dobrze sobie z nią radzę, to nawet jeśli gorzej rzucam, nie wiem, wolniej biegam, jestem niżej skaczę, to sobie poradzę na tym meczu. Ale jeśli ta piłka mi przeszkadza i dostaję tą piłkę i nie wiem, co z nią zrobić, nie wiem, w jaki sposób mam się zachować w danej sytuacji, no to pojawiają się problemy I to po prostu później widać po wynikach i po tym, no, przepaści też, jaka jest pomiędzy tymi zespołami tutaj z najbliższego otoczenia naszego.
No, ja rozmawiając też z młodymi ludźmi, absolutnie odniosłam przeświadczenie takie, że oni czują się rewelacyjnie już w wielu kwestiach, że właśnie potrafią już bardzo wiele. Boisko to potem i mecze weryfikują bardzo szybko i okazuje się rzeczywiście, że są młodzi ludzie w ich wieku zdecydowanie lepsi. Także ja jestem za tym, żeby takie korepetycje były, żeby oni korzystali też z możliwości, którą mają, tak? No bo do tej pory wyglądało to tak, że jeżeli chcieli zrobić coś więcej i coś ekstra, no to w tych okresach letnich, zimowych, ferii szukali obozów, na które mogą jechać, tak? I znowu, ja ubolewam nad tym, że nie ma takich obozów wyjazdowych, nawet niedaleko z Czarnymi, że ci chłopcy nie mają możliwości stania się zespołem tak naprawdę. Bo trochę odbieram to tak, że oczywiście tych treningów jest dużo, bo one w tygodniu są 5 razy, powiedzmy. Oni idą na ten trening, ale czas ze sobą spędzają w szatni przed i w szatni po i właściwie tyle. Nie?
No tak, tak. To jest, myślę, trochę...
Brakuje tej integracji według mnie.
Na pewno tak, no ale to jest pewnie takie trochę pokolenie. Trochę to jest inne pokolenie. To jest tak jak... To się może łatwo mówi, ale...
Ale nie musimy... stracone i covidowe.
Nie, broń Boże, właśnie nie. Po prostu uważam, że nie możemy porównywać teraz my jako trenerzy, bo już mówię to w sobie w takiej trochę roli, okay. Ale ci trenerzy nawet, co tutaj są, nie możemy porównywać tych dzieci teraz do tych dzieci, co były, nie wiem, 15 czy 20 czy 25 lat temu, jak ich trenowaliśmy. To jest trochę inne pokolenie i my jako trenerzy musimy się trochę do tego dostosować i musimy znaleźć wspólny język z tymi dziećmi, które są teraz. Nie możemy ich traktować tak, jak traktowaliśmy dzieci czy młodzież 15 czy 20 lat temu, bo to jest trochę inne pokolenie. I musimy, jeśli chcemy do nich dotrzeć, musimy trochę nauczyć się też rozmawiać w ich języku. Tak. Myślę, że to jest dobre podejście.
Znaczy ja pamiętam też, jeśli mogę ci przerwać, tak jest obóz chyba stacjonarny, nie to lata poprzednie organizowali Czarni i muszę ci powiedzieć, że super to wpłynęło na chłopców, tak? Na tą drużynę. Potem było wspólne ognisko i bardzo żałuję, bo to się zdarzyło raz, odkąd ja pamiętam tak naprawdę. Tu nie chcę mówić, że to, nie wiem, 10 lat temu czy 15 działy się takie rzeczy, broń Boże. Ja obserwując, bo nie jest tajemnicą, że mój syn też trenuje koszykówkę, stąd ja mam trochę wiedzy i łatwo jest mi mówić o tym, jak te treningi wyglądają, czy czego tam brakuje już od strony może nie treningu jako takiego, tylko jako rodzica, tak, tej integracji. I patrząc na nich, widząc te potrzeby młodych ludzi, tych 15, 14, 16, 17 latków, no to zdecydowanie ja uważam, że tu powinny być spotkania i z rodzicami, których nie ma. Rodzice też są w stanie w wielu rzeczach pomóc, choćby w znalezieniu sponsorów, to już jest jakby dodatkowy plus, ale w dowożeniu na mecze, jeśli jest taka potrzeba, w zorganizowaniu wielu innych rzeczy dookoła. Nas się trochę, że tak powiem, trzyma na dystans i z boku. Ja oczywiście uogólniam, tak, bo są rodzice, którzy znaleźli nie drzwiami, to oknem, żeby pomóc być i wesprzeć.
Ale nie każdy tak potrafi, nie każdy tak jest, więc faktycznie ta rozmowa, te spotkania, takie cykliczne, powinny się odbywać, bo... No,
fajnie też wiedzieć, jak rozwija się
wymiana doświadczeń czasami, tak. Przecież czasami nie wiemy, my, mówię o trenerach, czasami dziecko może mieć jakiś problem. Rodzic to widzi, przecież rodzic z nim przebywa na co dzień, może powiedzieć, może jak do tego dziecka podejść, jak może spróbować, jak czasami nie tylko wytykając błędy, nie poprawiając może cały czas, może trzeba po prostu w inny sposób, każde dziecko jest inne, każdy człowiek jest inny, więc do każdego można w inny sposób dotrzeć. No, ale to nie poprzez to, że widzę to dziecko półtorej godziny tam cztery razy w tygodniu, bo czasami nie dostrzegę jako trener pewnych rzeczy i czasami ta rozmowa, właśnie ta wymiana doświadczeń z rodzicem też może być bardzo istotna.
Ja żałuję też, że nie ma spotkań, może nieregularnie, bo na to wiadomo, potrzeba środków dużych, ale że nie ma spotkań z psychologiem, że nie ma rozmów o tym, że panowie, trening treningiem, ale wy musicie już sami pamiętać o tym, że trzeba się rozciągać, że motoryka jest ważna, tak, że musicie uzupełniać, że tak powiem, bo my pracujemy nad tym. Do tego potrzebna jest rozmowa, tak? Więc ja to sobie wyobrażam tak, że te treningi, które chłopcy mają w Czarnych, na ten moment są podstawą. Korepetycje, drodzy Państwo, można znaleźć. Paweł Leończyk to jest jedna z osób, które takie działania prowadzi w naszym mieście, ale jest też szereg innych osób. Jest choćby Bartek Szprengel, człowiek, który prowadzi zajęcia z motoryki. Ja tam bardzo wielu chłopców właśnie z czarnych spotykam na treningach rano, bo to jest ten moment, kiedy ja tam jestem też i to widzę i kojarzę te dzieciaki właśnie z meczów, które też zdarza mi się oglądać, tak?
Ale jedno chciałbym sprostować tutaj. Nie zawsze postęp ten, który chcemy wprowadzić i jakieś nowe rzeczy, wiąże się tutaj z kosztami finansowymi.
Okej.
To jest moje zdanie. Na pewno wiadomo, zawsze, czy w profesjonalnym sporcie, czy w sporcie młodzieżowym, te pieniądze w jakiś sposób mogą pomóc. Ale wydaje mi się, że tutaj potrzeba po prostu świeżego, nowego spojrzenia, trochę nowego pomysłu, zaangażowania. No i tutaj trochę oddania serca tym grupom młodzieżowym, tym dzieciakom, popracowania z nimi w odpowiedni sposób i to czasami też wystarczy. Więc nie sprowadzałbym tego tylko
do finansów.
Do finansów, że trzeba teraz załatwić psychologa, trzeba teraz trenera od przygotowania załatwić i oni wszyscy muszą zarabiać nie wiadomo jakie pieniądze i na nich trzeba nie wiadomo jakie koszty. Myślę, że tutaj czasami można swoimi kontaktami, swoimi dobrym słowem, dogadaniem się, pewnymi wymiennymi rzeczami można się dogadać, no ale po prostu trzeba chcieć, trzeba móc i trzeba...
No zwłaszcza to ja na koniec jeszcze dodam, że Czarni mają swoją markę. Nazwisko Mirek Lisztwan jest znane, myślę, każdemu tu w mieście. I tu mam nadzieję, że panu trenerowi kontaktów nie brakuje.
Nie wiem, no ja, tak jak mówię, ja kontaktu nie mam z tymi ludźmi, więc nie wiem do końca, jakie oni mają pomysły, jakie mają, jak chcą dalej prowadzić te grupy, bo tak jak wspomniałem, jeśli to będzie prowadzone tak, jak jest teraz, wydaje mi się, że trzeba usiąść i coś po prostu tutaj zmienić, żeby zaczęło to lepiej funkcjonować, zaczęło to być na poziomie takim, na jakim może być, bo miasto takie jak Słupsk, myślę, że może mieć naprawdę dobrą organizacyjnie drużynę
ja bym powiedziała, może mieć ekstraklasę, tak?
Tak, jest ekstraklasa, chodzi mi o to...
Ale ja mówię wśród juniorów, nie?
I o tym właśnie mówię i chciałem tutaj dodać, że może mieć fajnie prowadzone grupy młodzieżowe na naprawdę dobrym poziomie, bo ta magia tego klubu gdzieś tam cały czas działa, tylko tak jak mówię, nie zawsze to jest, nie zawsze przekłada się to na dobry poziom i na to dobre prowadzenie tych dzieci. Mhm. A myślę, że tutaj też jest uwaga do rodziców, że też powinni zwracać na to...
Znaczy trzymać rękę na pulsie, tak?
Dokładnie, no bo to są jednak...
Ja powiem tak, na koniec, bo czas nam się niestety kurczy, że ja jako rodzic chciałabym mieć kontakt i wiedzieć, czy mój syn robi postępy, jak on sobie radzi, bo to, co dziecko powie w domu, nie zawsze jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje na boisku, tak? Więc drodzy trenerzy, ja się tu uśmiecham do was dzisiaj ze słupskiego studia. Rozmawiajcie z rodzicami przede wszystkim, pozwalajcie swoim podopiecznym chodzić na korepetycje do Leończyka.
Zdecydowanie. Nie bójcie się, rodzice, także tak. Zapraszam serdecznie, jeśli ktoś jest chętny, to na moich mediach społecznościowych może znaleźć do mnie kontakt, będzie wiedział, znajdzie wszystkie informacje na temat moich treningów. Nie bójmy się różnych głosów, które nam mówią, że nie przyprowadzajcie dzieci do tego gościa. Róbcie to, co uważacie, że będzie najlepsze dla waszych dzieci.
No i przede wszystkim, drogie dzieci, droga młodzieży, ja bym tak powiedziała, bawcie się tą koszykówką, bo to jest jeszcze jedna rzecz, na którą ja zwróciłam uwagę. Oni wszyscy są strasznie spięci.
No,
tu zapadła cisza i drodzy Państwo,
nie mam co tutaj komentować.
Tak, Paweł Leończyk był Państwa i moim gościem. Kłaniamy się do usłyszenia.